Jaosz, kłania się Państwu Wiesław Fil. Proszę Państwa, kolejna część tego artykułu z Onetu. Noc poślubna żony samuraja. Tytuł, podtytuł. A Japonia słynie z niczym niepohamowanych treści nasiąkniętych namiętnością. Tłumaczy profesor Chu. Ciekaw jestem, co to za profesor Chu. Nic do tej pory nie wskazywało na to, że wystąpi profesor Chu i jest on nieopisany. Nie wiadomo, kto to taki. Z wyzwolenia seksualnego słynął w Japonii szczególnie okres Edo, który trwał od XVII wieku do połowy XIX wieku. Obrazki przedstawiające sceny seksu wykonane przez utalentowanych artystów były także częstym podarunkiem dla córek samurajów w noc poślubną. Miały nie tylko walory artystyczne, ale i edukacyjne. To już mówię. I teraz cytuję dalej. Arystokracja w okresie Heian prowadziła poligamiczny tryb życia. Mężczyźni mieli wiele żon, które odwiedzali, a dzieci były wychowywane przez matki. We wschodniej części Japonii, zamieszkanej przez samurajów, więzi rodzinne były silniejsze. Normę stanowiła tam monogamia, a żony miały więcej do powiedzenia w sprawach rodzinnych. Pisze Yutaka Yazawa w książce Osagesama, japoński przepis na życie, który okazał się w Polsce. I teraz jest to, jak sądzę, to świadczy o marnocie tego tekstu, ale w tej chwili mamy jakiś taki wymianę zdań między Christine Amanpour, to właśnie ta, która realizuje tą miłość i seks w różnych miejscach, i profesorem Cho, niezidentyfikowanym człowiekiem. I teraz cytuję tą wymianę zdań. Wygląda na zadowoloną, mówi Christine Amanpour w jednej ze scen miłości i seks, patrząc na drzeworyt przedstawiający kobietę i mężczyznę w sytuacji intymnej. Kobieta wygląda na zadowoloną. To jego żona, nawet gdy z nim była, to musiałaby udawać, tłumaczy profesor Chou. A na pytanie o to, jak wtedy wyglądały małżeństwa, odpowiada: w okresie Edo mężczyźni mogli mieć wiele żon i kochanek. Co na to żony? Pyta dziennikarka. Uczono je, że zazdrość to zła cecha. Zaciskały zęby? Tak, odpowiada profesor i dodaje, że zakłada, że Japończycy w czasach wyzwolenia seksualnego byli szczęśliwsi. A, czyli pan profesor Cho jest pod wpływem, jest zachodniakiem już w tej materii. Żony też mogły tak żyć? Pewnie w tajemnicy, odpowiada profesor i prezentuje inny snek. Kobieta i mężczyzna są kompletnie ubrani, jedynie intymne części ciała mają odsłonięte. Scena przedstawia kobietę, która kupuje ozdoby do włosów od kupca domokrążczy. Coś jak romans kobiety z dostawcą mleka? Pyta Christian Amanpour. Dokładnie, mówi kulturoznawca. A więc ten pan jest kulturoznawcą, to on profesor Chu. Proszę Państwa, a ja się muszę do tego ustosunkować, dlatego że sporo czytałem o okresie po rewolucji Xinhai, lata, szczególnie lata 20, 30, kiedy Chiny były w okresie jednym z najgorszych okresów swojego istnienia. Kiedy Lancelotowie, tak to się z angielska nazywało, kiedy były setki, tysiące państwek, takich mini państwek, mikro państwek, w których rządzili jacyś tam mikrowładcy. I w owym czasie, właśnie z owego czasu pochodzi ta moja wiedza, gdy na przykład generałowie, tutaj akurat czytałem taką książczynę o jakimś tam generale, który miał, chińskim oczywiście, który miał no, żony tam, gdzie chciał. Oczywiście starał się, żeby ten ślub był w miarę okazały, żeby rodzina tej panny młodej była bardzo zadowolona z tego, że ma takiego wspaniałego teścia. Był to jeszcze okres, w którym nie było komunikacji między nawet powiatami chińskimi, więc taki osobnik mógł mieć żonę w każdym miejscu. Otóż tam było wyraźnie powiedziane, iż on mógł mieć żon dowolną ilość. Oczywiście znacznie więcej niż to wcześniej bywało, bo wcześniej, ale zresztą i teraz, wcześniej w całych Chinach, a teraz tylko w obszarze muzułmańskim, zresztą też nieakceptowalne jest to przez prawo chińskie, można mieć pięć żon. Ale to tylko muzułmanie, natomiast też nie jest to akceptowane przez prawo chińskie. Ale muzułmanie generalnie mogą mieć do pięciu żon. Więc wtedy to było tak, że on mógł mieć dowolną ilość kobiet, dowolną ilość żon, czy tam kochanek, przyjaciółek, jakbyśmy to nie nazwali. Natomiast jeśli któraś z tych jego żon pozwoliłaby sobie na nawet jeden jakby oderwany akt seksualny z kimkolwiek, to po prostu byłaby skracana o głowę. I oczywiście dowiedziałby się o tym ten człowiek, skracana o głowę. Mili Państwo, myślą, że my w polskiej kulturze jesteśmy tak polonocentryczni, jak to jest tylko możliwe i nie wpada nam do głowy, że w innych kulturach może być zupełnie inaczej. Kobiety w innych kulturach, szczególnie w kulturze japońskiej, były po prostu tak bardzo poddane presji mężczyzny, że to jeszcze widać w tej chwili. Zresztą z tego tekstu to również wynika. Ale o tym się przecież nie mówi. Prawda? Ponieważ to by zaburzało nasz dobry humor. Nie, może inaczej. Dobre samopoczucie związane z Japonią. No bo po co wchodzić w szczegóły, jak można się delektować jakimiś tam wizerunkami, zdjęciami z Tokio, skądkolwiek. Piękne to wszystko, ładne, śliczne, uładzone. Tylko, że to jest gra pozorów.
A no cóż. Wygląda na to, że my, a odnoszę wrażenie, że my jesteśmy bardziej zakłamani, my, biali, jesteśmy chyba bardziej zakłamani w dalszym ciągu niż Japończycy. I proszę Państwa, jeszcze dwa kapity. Swoboda seksualna dawnych Japończyków może być związana z brakiem religijnych tabu. Ani szintoizm, ani buddyzm nie nakładał ograniczeń na życie intymne wyznawców. Za wyjątkiem oczywiście buddyjskich mnichów podlegających surowej regule. Swoboda obejmowała również kontakty z homoseksualnym. No tak, tego mi brakuje. Gender. Pociąg do własnej płci był nie tylko tolerowany, ale modny w pewnych okresach historii Japonii. Wielu watażków z okresu Sengoku znanych było z homoseksualnej i biseksualnej orientacji. Tłumaczy w swojej książce Yutaka Yazawa. No przecież nie musiał dostać grant od tych śmieci genderowych. W połowie XIX wieku Japonia otworzyła się na zachód. Czyli nie można było powiedzieć o rewolucji Menei? Nie, inaczej się nazywa. Przepraszam. I wszystkie treści seksualne zostały zakazane. Bo jak wiemy, w Europie, przede wszystkim w Anglii, bo to Japonia otworzyła się na Anglię, nie na Europę. Nastała wtedy epoka wiktoriańska. Skończyły się wtedy w Japonii koedukacyjne łaźnie, a japoński rząd skonfiskował wówczas obywatelom erotyczne ilustracje. Nie mogli mieć ich nawet do domowego użytku. Proszę Państwa, więc ja tutaj musiałem niestety dokonać pewnej zmiany w tym tekście, dlatego że to był tekst kłamliwy. Nie otworzyła się na zachód, tylko Japonia nie otworzyła się na zachód. Meiji. Po rewolucji Meiji. Tak, chyba tak. Otworzyła się nie na zachód, tylko na Anglię. I właśnie dlatego, że wtedy w Anglii panowała epoka wiktoriańska, to w Anglii, a nie we Francji, w Polsce czy w Czechach. W Anglii panowała epoka wiktoriańska. I właśnie dlatego, że Japonia otworzyła się na Anglię w epoce wiktoriańskiej, stało się w Japonii to, co się stało. A no i tu oczywiście jakiś tam stosowny drzeworyt, mówiący o tym, jak to dwie Japońki się dotykają. Nie pieszczą, dotykają w pełni ubrane. Tak, mili Państwo. A no cóż, nic na to nie poradzę. Ta sfera, o której dotyka ten artykuł, jest sferą, z którą mamy do czynienia dorośli, nie tylko dorośli Polacy. Jest to dla nas ważna sfera, wobec tego pozwolę sobie po raz kolejny zaprzątnąć Państwa uwagę kolejną częścią. Dziękuję.